Marcin Sasin przy mikrofonie, a Państwa i moim gościem jest historyk, prorektor do spraw studenckich Akademii imienia Jakuba Sparderza w Gorzowie, dr Przemysław Słowiński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przed nami 11 listopada, więc setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Dziś więc o historii, bo ona jest bardzo ważna. W historii ważne jest tło niektórych wydarzeń. Polska utraciła niepodległość w 1795 roku. 123 lata. Epoka napoleońska, powstania, Wiosna Ludów, gdzie Włosi otrzymali, wybili się na niepodległość. Dlaczego Polsce udało się dopiero w 1918?
Może postawmy pytanie, dlaczego nam się nie udało wcześniej?
No, to też
przez cały XIX wiek próbowaliśmy w 1830 i kolejnych latach niepodległością cieszyła się już Grecja. Można powiedzieć, że równoległa rewolucja tam się odbywała, a Polsce to się nie udało z jednej, no nie chcę powiedzieć prostej przyczyny, ale dla zaborców oczywistej. W momencie, kiedy upadało państwo polskie, kiedy doszło do ostatniego rozbioru, oni podpisali takie porozumienie, w ramach którego przyrzekli sobie, że Polska odrodzić się nie może nigdy. I rzeczywiście, pomimo różnic, jakie w wieku XIX pojawiały się pomiędzy trzema mocarstwami, nawet wojen o dominację chociażby w zakresie państw niemieckich pomiędzy Austrią a Prusami, to jednak sprawa polska była zawsze jednolicie rozpatrywana. I dopiero paradoksalnie Wielka Wojna, jak ją nazywano w 1914 roku, doprowadziła do sytuacji, w której te trzy czarne orły stanęły po dwóch stronach barykady i wtedy sprawa polska stała się też przedmiotem targów pomiędzy nimi.
Nie na początku, ale już ten 1915-16 rok to zaborcy zrozumieli, że muszą, powinni Polaków trzymać przy sobie.
Zdecydowanie, bo jednak to jest siła militarna, to jednak są zasoby gospodarcze, które można wykorzystać, a także propagandowo zadziałać na swoją korzyść.
To przypomnijmy słuchaczom, był akt 5 listopada wydany przez Niemcy i Austro-Węgry, który mówił Polakom o tym, że będziecie mieć swoje państwo, może nie niepodległe, ale przy nas, za to, że będziecie z nami walczyć. Car Mikołaj II też naobiecywał Polakom.
No właśnie, nam naobiecywano, bo akt 5 listopada został sformalizowany, można powiedzieć, prawda? Dokument się ukazał, ale w nim żadnych konkretów nie było. Nie było mowy o jakiejś granicy, nie było mowy o cenzurze czasowej. To była przyszłość, bliżej nieokreślona. A jak historia uczy, jeśli komuś się obiecuje coś gdzieś kiedyś, to na pewno nie ma tutaj na celu zrealizowania tego w takim zakresie, jakie są oczekiwania społeczne.
Zresztą car Mikołaj II mógł obiecywać. Rewolucja lutowa pozbawiła go władzy, a po październikowej zginął z całą rodziną, więc tutaj była zupełnie inna sytuacja. Ale Polacy nie dali się złapać, bo byli przygotowani do tego, żeby wybić się na niepodległość?
Ja kiedy prowadzę zajęcia z tego zakresu, czy różnego rodzaju prelekcje, które się odbywają, chociażby w tym czasie świętowania stulecia niepodległości, zawsze podkreślam jeden fakt. Polacy nie mogliby odzyskać niepodległości, gdyby nie rola poprzednich pokoleń. Od momentu, kiedy utraciliśmy niepodległość, to ojcowie, matki, ciotki, wujowie, babki dbały o to, żeby dzieci polskie mówiły po polsku, żeby pamiętały polską historię, żeby tą historię znały, żeby znały literaturę. I dzięki tej ogromnej pracy Polacy nie zatracili swojej świadomości narodowej.
I ducha walki.
Tak, i ducha walki, bo gdyby Polacy się poddali, gdyby zaprzedali się procesom germanizacyjnym i rusyfikacyjnym, no to któż by walczył w 18 roku, czy we wcześniejszych latach o to, żeby Polska stała się niepodległą?
Przypomnijmy także o związkach strzeleckich, tych undergroundowych związkach strzeleckich, organizowanych też przecież przez Józefa Piłsudskiego, który też był barwną postacią, wiadomo, nie był jedynym ojcem niepodległości, ale tym, o którym mówimy najczęściej.
Tak, Józef Piłsudski jest takim symbolem, prawda? Bo obok Piłsudskiego należy wspomnieć i o Dmowskim, i o Paderewskim, i o Moraczewskim, i o Witosie, i o Rataju, i o wielu, wielu, wielu innych. Ale my mamy takie, może i nawet dobre tendencje, żeby wybierać jeden symbol, który skupia w sobie pewne czynniki, które doprowadziły do tego, że pamiętamy o roku 1918 i tak jak czytamy starożytne utwory, które też są pewną kompilacją, prawda? Chociażby tutaj poemat o Gilgameszu. To są różne pieśni wybrane i stworzony jeden poemat. Tak tutaj też Piłsudski staje się takim jednym poematem i symbolem polskiej niepodległości, aczkolwiek przy nim zawsze powinniśmy wspominać te inne nazwiska, jeśli już o nazwiskach mówimy.
Ma pan swojego ulubionego ojca niepodległości, Józef Piłsudski, czy ktoś inny?
Znaczy, ja oczywiście wspominam o Józefie Piłsudskim, ale dla mnie ulubionym takim ojcem niepodległości, czy takim rodzicem, to są Polacy. To, co powiedziałem wcześniej, właśnie cały naród, który zadbał o to, żeby polskie dziecko wiedziało, jak polska mowa brzmi i jak należy się posługiwać.
Ja mam z tyłu głowy zawsze Ignacego Jana Paderewskiego, ale z tej roli, którą odegrał jeszcze w Stanach Zjednoczonych, bo trzeba przypomnieć o 14 punktach Woodrow Wilsona, bo to było, zdaje się, chyba pierwszy moment, w którym realnie polityk takiej wagi jak prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że Polska musi być wolna. Ale nie powiedziałby tego, gdyby nie interwencja właśnie Ignacego Jana Paderewskiego.
Nawet powiedziałbym maestra Ignacego Paderewskiego, bo właśnie dzięki temu, że był znakomitym pianistą, znakomitym artystą. Tak jest, przecież jego koncerty to były hity na skalę międzynarodową. Każdy chciał maestra Paderewskiego wysłuchać i dzięki temu swojemu talentowi przysłużył się również do przedstawienia prezydentowi Stanów Zjednoczonych sytuacji Polski, bo no nie oszukujmy się, gdzie prezydent Stanów Zjednoczonych 100 lat temu wiedziałby, co się dzieje w Europie, na ziemiach polskich, która nie istniała, która nie miała możliwości prezentowania swoich ambicji niepodległościowych. A poprzez właśnie sławę, poprzez kontakty, które ta sława umożliwiała Paderewskiemu, przedstawił i wydaje się, że to dzięki niemu ten odnośnik do wystąpienia prezydenta Stanów Zjednoczonych miał taki charakter polski.
No i został zrealizowany ten punkt, zdaje się, 13, no, dzięki temu, że Austro-Węgry, chwiejące się od początku wojny, Niemcy przegrały. Rosja też przegrała właściwie, bo car upadł, a tam rozgorzała rewolucja. O Romanie Dmowskim też należy wspomnieć, tak, bo to twórca Komitetu Narodowego Polskiego, właściwie jedynej dyplomacji uznanej przez Zachód.
Zdecydowanie. Dlatego też Józef Piłsudski zdecydował się chociażby Paderewskiego powołać na premiera w styczniu 1919 roku, dlatego że w kraju już w listopadzie powstał rząd pod prezesurą Moraczewskiego. Już wszyscy Polacy cieszyli się, że następuje stabilizacja władz, ale na Zachodzie mówiono, przepraszam bardzo, ale nie macie tutaj pełnej reprezentacji. Jednak Komitet Narodowy, który działał w Paryżu, powinien zostać tutaj też uhonorowany. I Paderewski po raz wtóry wszedł na arenę bardzo w takim wysokim C, gdzie nie tylko był symbolem dla Polaków, przypomnijmy wydarzenia chociażby w Poznaniu, gdzie stał się katalizatorem wybuchu powstania, ale również stał się czynnikiem jakby zatwierdzającym zaufanie do władz polskich po stronie Zachodu.
Jeśli chodzi o sam moment 1918 roku, to wiadomo, że dopiero Polska powstawała. Jeszcze wtedy nikt nie wiedział, jak będzie wyglądała i 3 lata dopiero po 11 listopada 1918 roku Polska ukształtowała się w tych przedwojennych granicach, czy właściwie powojennych, po Wielkiej Wojnie. Sama data 11 listopada.
No, można powiedzieć, że dla nas jest oczywista, prawda? Bo każdy, no 11 listopada, święto niepodległości odzyskaliśmy, natomiast kiedy wgłębimy się, no z historią tak jest, kiedy zaczynamy się wgłębiać, to ona staje się zaskakująca, pomimo tego, że każdemu się wydaje, że wszystko wie. Ja zawsze zaczynam od 10 listopada. 10 listopada, któremu towarzyszy wielka legenda i nawet w podręcznikach akademickich się spotyka informacje, że kiedy Józef Piłsudski wysiadł z pociągu z Magdeburga właśnie tego dnia, towarzyszyły mu wiwaty, ogromne tłumy, orkiestry i tak dalej, co jest nieprawdą, co jest legendą stworzoną na potrzeby propagandowe. Jedna z broszur w niedługim czasie po tych wydarzeniach zaczęła głosić takie w cudzysłowie fakty i one przetrwały do dnia dzisiejszego. Józef Piłsudski przyjechał w ciszy i spokoju, ale rzeczywiście dnia następnego przekazano mu władzę wojskową.
Rada 14 zdaje się dopiero.
Tak, władzę administracyjną, cywilną w pełni. Rada regencyjna się rozwiązała. No ale to jest taki pierwszy moment, kiedy Piłsudski po wyjściu z niewoli zaczyna wypełniać obowiązki państwowe, bo tak to już, myślę, należy traktować. No i oczywiście jest to zbieżna data z
podpisaniem
traktatu kończącego I wojnę światową. Więc tutaj no, stąd mamy tak jakby podwójny powód do świętowania, zakończenie tej wielkiej wojny. No i oczywiście dla nas ważniejszy powód, moment odzyskania niepodległości.
Tym bardziej, że na przykład 20 28 października już Śląsk Cieszyński był wolny.
Tak,
był polski,
tak. Już w Lublinie mieliśmy próby tworzenia rządu republikańskiego.
Ignacego Daszyńskiego.
Tak jest. Czasami historycy mówią, że a dlaczego na przykład nie gdzieś 16 października tutaj upatrywać? Różne daty się pojawiają, no bo gdzieś tam mamy...
No 16 listopada dopiero świat dowiedział się o wolnej Polsce.
No właśnie. Więc tutaj mamy taką sytuację, gdzie...
Listopada.
Zdecydowanie. Chodzi tutaj oczywiście o telegram Piłsudskiego skierowany do mocarstw światowych. Więc mamy sytuację, w której deklaruje się powstanie niepodległego państwa i wtedy można by było też upatrywać tego momentu.
Ostatnie pytanie, czy dziś wstydzimy się patriotyzmu?
To jest trudne pytanie. To jest trudne pytanie, dlatego że gdy spojrzymy na okna naszych domów, to tych flag jest nadal mało, ale ich przybywa, więc z pewną nadzieją patrzę na to, że coraz mocniej otwieramy nasze serca na kwestie patriotyczne, coraz mniej się tego wstydzimy. Żyjemy troszeczkę w spadku PRL-u, gdzie to było tłumione, bo wywieszanie flagi w okresie chociażby 11 listopada było tłumione, 3 maja było zakazane również. No więc musimy się zmierzyć troszeczkę z przeszłością i popatrzeć śmiało w przyszłość, żeby te biało-czerwone barwy na naszej piersi odważnie spoczywały.
Dziękuję za rozmowę. Historyk, prorektor do spraw studenckich Akademii imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie, dr Przemysław Słowiński, był Państwa i moim gościem.
Dziękuję bardzo.